trzecia niedziela Wielkiego Postu zaprasza nas do rozważenia tematu wody. Najpierw słyszymy fragment z Księgi Wyjścia, kiedy Izraelici opuścili swój dom niewoli w Egipcie. Są na pustyni Sim w okolicach Refidim i tam podnoszą bunt. Chcą wody. Oni sami, ich dzieci, rodziny, bydło jest spragnione i nie ma co pić. Dlatego buntują się przeciw Mojżeszowi, który jest dla nich przedstawicielem Boga. Bóg spełnia ich prośby i Mojżesz uderza laską w skałę i wypływa woda. Na pamiątkę tamtego wydarzenia to te okolice Refidim noszą dzisiaj nazwę Massa i Meriba. Massa po hebrajsku oznacza próba, pokusa, a Meriba kłótnia. Izrael do dzisiaj w swojej pamięci religijnej przechowuje Massa i Meriba jako miejsce, gdzie Bóg został wystawiony na próbę. I mimo tego Bóg spełnił prośbę Izraelitów, dał im wody. Ten temat nasycenia człowieka występuje również w liście do Rzymian, który stanowił fragment drugiego czytania. Paweł jest w Koryncie i pisze list do gminy chrześcijan w Rzymie. Ma nadzieję bowiem, że Rzym jako stolica imperium stanie się kołem zamachowym dla rozpowszechnienia chrześcijaństwa. I w tym liście do Rzymian przedstawia jak gdyby całą swoją teologię. Nie mówi wprawdzie wprost o wodzie, ale pokazuje, jak to Bóg jest w stanie nasycić każde ludzkie serce. Święty Augustyn w swoich wyznaniach nie bez powodu napisze: niespokojne jest serce nasze, póki nie spocznie w Tobie, Panie. Filozofia chrześcijańska określa byt ludzki, określa człowieka jako istotę ograniczoną, ale otwartą na nieskończoność. Ta tajemnica naszego niepokoju, pragnienia czegoś, co nas przerasta, wypływa bowiem już z tego, że zostaliśmy wszyscy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Każdy z nas ma na sobie tą pieczęć Boga, dlatego Kościół katolicki od 2000 lat ciągle podkreśla, jak ważny jest człowiek, jak ważne jest każde życie ludzkie. I to pragnienie pojawia się również w dzisiejszej Ewangelii, kiedy Jezus spotyka Samarytankę. Ta niezwykła Ewangelia ma wiele w sobie momentów, ale chciałbym tylko z wami zatrzymać się na dwóch. Pierwszy to jest sam dialog Jezusa z Samarytanką, jak ona się zmienia, a drugi moment to jest moment kultu religijności, jaki proponuje Jezus. Jezus przychodzi do Samarii. To jest taka ciekawa część północnego Izraela, bo tam ta część północnego Izraela w 740 roku przed Chrystusem została napadnięta przez Asyryjczyków. I Asyryjczycy uprowadzili kilka pokoleń Izraelitów i rozlokowali ich po swoim potężnym imperium. A w to miejsce, do północnego Izraela, wprowadzili plemiona i szczepy z innych części swojego imperium. Stąd doszło do synkretyzmu, wymieszania Izraelitów z tą nową napływową ludnością. Stąd Izrael południowy na czele z Jerozolimą uważał, że ci Żydzi z północnego Izraela to już nie są prawdziwi Żydzi. I oni rzeczywiście popadli w pewien synkretyzm religijny. Zbudowali sobie nawet na górze Garizim swoje własne sanktuarium, jak gdyby drugie, konkurencyjne do tego, które było w Jerozolimie, do tej świątyni jerozolimskiej, którą zbudował król Salomon. Dlatego między Żydami a Samarytanami było duże napięcie. I oto w południe Jezus przybywa do takiego samarytańskiego miasteczka zwanego Sychar. I co ciekawe, przychodzi tam kobieta, Samarytanka, która chce zaczerpnąć wody. Oczywiście jest pierwsze pytanie, co ona robi o tej godzinie, kiedy nikt z wioski nie idzie po wodę. Jest upał. Każdy się chowa w cieniu, ponieważ ona jest biedna, jest napiętnowana przez społeczność tego miasta Sychar, bo żyje już z kolejnym mężczyzną. Dlatego ukradkiem przemyka się do studni Jakuba, żeby nikogo nie spotkać, żeby nie słyszeć szyderstw, kpin i jakichś pomówień. Bierze ze sobą dzban i idzie do tej studni po wodę. I na dodatek jeszcze dochodzi do tej studni niezauważona i spotyka mężczyznę, który jest Żydem. I ta rozmowa przybiera dosyć dziwny charakter, bo jak słuchaliśmy uważnie, na początku ta Samarytanka wiele mówi, a później coraz mniej. Jezus natomiast na początku mówi bardzo mało, a później w miarę, jak ona się zmienia, mówi więcej. Samarytanka ma w sobie głód, ma niedosyt rzeczy spełnionych. Dla niej najpierw ten człowiek przy studni jest mężczyzną, który przeszkadza jej zaczerpnąć wodę. Później okazuje się, że jest to Żyd. Później odkrywa w nim proroka, a później Mesjasza. Bo Żydzi i Samarytanie też czekali na swojego Mesjasza. Oczywiście Żydzi mieli inną koncepcję Mesjasza, bo myśleli, że to może będzie jakiś wielki wojownik, czy może jakiś kapłan, czy prorok. Natomiast Samarytanie czekali na Mesjasza, którym będzie taki człowiek, który na nowo oczyści ich religijność i połączy ich z południem Izraela. Oczyści ich. I oto ta Samarytanka najpierw z lekką, nawet można powiedzieć ironią, mówi, jakżeż ty będąc Żydem chcesz ode mnie, od Samarytanki wody. I później ta ironia powtarza się, bo mówi, no co ty, chcesz, żebym ci dała wody, a nawet nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka? Czy ty może jesteś większy od naszego ojca Jakuba, który dał nam tę studnię? I oto Jezus mówi jej, że może dać jej wody, takiej wody, że jak się napije, to ona już nie będzie pragnęła. Kobieta w pierwszej chwili nie rozumie, o jakiej wodzie mówi Jezus, ale odkrywa właśnie w nim proroka. Odkrywa w nim Mesjasza. I po tym dialogu, po tej subtelności i wrażliwości Jezusa na tą kobietę, ona się zmienia z kobiety, która jest w ogóle Samarytanką, ma nieuporządkowane życie moralne, staje się jego największą misjonarką, bo zostawia ten dzban, ona, która przyszła po wodę w skwarze dnia, zostawia dzban i leci do wioski i daje o nim świadectwo. Samarytanka staje się z grzesznicy największą apostołką Jezusa. To jest piękna historia, która pokazuje, że ten dzban, ten materialny dzban z tą fizyczną wodą zostaje przy studni niepotrzebny. Dlaczego? Bo ona dostaje Ona dostaje Bożego Ducha. Ona dostaje tą moc od Jezusa. I tu jest ten drugi wątek, na który chciałem zwrócić Waszą uwagę, bo Jezus mówi, czym jest prawdziwy kult, czym jest prawdziwa pobożność. Bo pyta się jej, a ile ty miałaś przyprowadzić swojego męża? A ona mówi, nie mam męża. Jezus mówi, dobrze powiedziałaś, bo miałaś 5, a teraz żyjesz z 6. Można doszukać się tu też aluzji, że do północnego Izraela Asyryjczycy sprowadzili 5 pokoleń ludów obcych. Kobieta jest w bardzo trudnej sytuacji. Jest rozbita i duchowo, i psychicznie, i fizycznie. Żyła z 5 mężczyznami, teraz ma 6, który i tak nie jest jej mężem. Bardzo jej trudno jest. Bardzo. I oto z tego stanu, tej depresji zostawia dzban. Dzban okazuje się niepotrzebny, bo dostaje inną wodę. I jest ten drugi moment o kulcie. Jezus powiada tak. Wierz mi, kobieto, nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Nadchodzi godzina, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. Wszystko uczy nas o przemijaniu, o znikomości. Nasza wiara, nadzieja i miłość są kruche. Niekiedy najtrudniej uwierzyć we wiarę. Ale Jezus wciąż czeka na przystudni na każdego z nas, aby dać nam tej prawdziwej wody. Wody, która ugasi każde pragnienie ludzkiego serca. I tylko u Niego jest dostępna ta woda życia. Kto będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu.